Wiem, że wiele osób korzysta z nagrań, które tutaj realizujemy. Dziękuję tym, którzy się tym zajmują, bo to dużo pracy, żeby przygotować YouTube i umieścić przekazane w niedzielę słowo. A wszystkim tym, którzy nas oglądają, przekazuję pozdrowienia z Kościoła Oaza w Jastrzębiu, a także obiecuję wam, że wiele razy, gdy piszecie do mnie, dziękując za kolejny wykład, za kolejne słowo, wspominam was w modlitwach i błogosławię was, aby to słowo, które głosimy, przynosiło obfity plon i było błogosławieństwem dla waszego życia. Po raz trzeci otwieram temat miesiąca, który nazwałem ponad ograniczenia lub ponad wszelkie ograniczenia, dlatego że gorąco wierzę, że w Jezusie Chrystusie możemy unosić się ponad przeciętność. Ponad przeciętność. Że możemy prowadzić życie pełne zwycięstwa, że możemy jakby zanurzyć się, wbić się w tą obfitość chrystusową, o której już było wspomniane na początku przed uwielbieniem. Że możemy korzystać z wszelkich bogactw, bogactw obfitości w Bogu, których jest tak wiele i o których mówi nam Biblia, którą kochamy, prawda? Boże Słowo, które jest dla nas niesamowitą inspiracją. Co zrobić, aby unosić się ponad nasze ograniczenia, naszą przeciętność? Ja wierzę, że Chrystus, który mieszka i żyje w nas, jest wystarczającą siłą, która pomaga nam prowadzić zwycięskie życie. Ale to nie znaczy, że jesteśmy pozbawieni różnego rodzaju wyzwań, różnego rodzaju trudności. Jeśli miałbym przywołać starotestamentowy tekst podobny do tego, który czytamy w Ewangelii Jana 10:10 o tym, że Jezus przyszedł, aby dać nam życie obfite, to jest tekst, który poruszam ostatnio z Księgi Zachariasza, gdzie Bóg, Pan Zastępów, mówi, że Jego miasta, tutaj mówi o narodzie izraelskim, o narodzie wybranym, Jego miasta jeszcze będą opływać w dostatku i On zmiłuje się nad Syjonem i obierze Jeruzalem, aby błogosławić, aby objawiać swoją obfitość i swoją przychylność. Ale także prorok Zachariasz ma widzenie. On widzi proroczo i mówi, że są przeciwności. Ja określiłem te przeciwności czterema rogami, o których tutaj jest napisane. Że jakby powstają rogi, które rozpraszają Izraela i Jeruzalem. Ale zaraz za tym wychodzi Pan, bo Pan jest mocniejszy i większy. Bóg jest większy, amen? Bóg jest potężniejszy. I później w tym widzeniu Zachariasz widzi czterech kowali, którzy stają naprzeciwko tych wynurzających się ostrych rogów, które próbują ukuć naród izraelski, które rozpraszają Judę. Także nie mogli podnieść głowy. Tak czytaliśmy w Księdze Zachariasza. I biorąc ten tekst, pomyślałem, że my także mamy powołanie, aby prowadzić życie, które jest ponad nasze ograniczenia, ponad naszą przeciętność i że mamy za sobą tego samego Boga, który pomaga nam zwyciężyć nasze przeciwności, aby obfitość Boża była w nas, była w naszym życiu. I mówiliśmy, że tymi rogami są pewnego rodzaju duchowe moce, duchowe, niewidzialne siły, które się nam przeciwstawiają. I mówiliśmy po pierwsze, że jest duch strachu, duch lęku przed niepowodzeniem w życiu, przed niedostatkiem. Że diabeł robi wszystko, aby nas pogrążyć w takim zamartwianiu się nad codziennością, w takiej walce o jutro, aby wszystko inne było zepchnięte na drugi plan. I mówiliśmy o tym, jak Bóg pragnie w tej sferze naszego życia okazywać nam łaskę. Po drugie, mówiliśmy, że powstaje duch, który chce nas ograniczyć, który chce powiedzieć, że u ciebie, u mnie to nie zadziała, co obiecał Bóg. Że tak wiele rzeczy nas przygniata i osaczyło, że czujemy się jakby w klatce, zamknięci wśród sufitów i barier, ścian ograniczeń. Ale powiedzieliśmy sobie, że nasz Pan jest większy, że większa moc jest w tych kruchych naczyniach, które mamy, to jest nasze życie, niż to wszystko, co nas próbuje ograniczyć. A dzisiaj, dopełniając dalej tego rozważania, chciałbym mówić o ograniczeniu sprzeciwu, oporu. A więc będę trochę mówił o sile przeciwnej, bo ona jest. Diabeł będzie się tobie i mnie przeciwstawiał. Jestem wierzącym prawie 39 lat. I przez te 39 lat byłem świadkiem niesamowitych, wielkich, pięknych, cudownych rzeczy, które czynił Bóg. Bo Bóg jest cudowny. Amen? Ale muszę przyznać, że byłem także świadkiem porażek ludzi. Byłem także świadkiem dramatów. To u tamtego, a tamto u kogoś innego. Radzimy, pomagamy, modlimy się, chcemy dobrze. A tu masz, babo, placek. Prawda? Nie ma poprawy, nie ma zmiany, nie ma zwycięstwa w życiu. Bo musimy być w Kościele świadomi, że my nie walczymy z krwią i ciałem. Że jest duchowa, demoniczna siła ciemności, która próbuje wpływać, oddziaływać na życie ludzi. Oczywiście, gdybyście rozmawiali z ludźmi niewierzącymi, ateistycznie nastawionymi, nawet ludźmi religijnymi, dziś nawet ludzie religijni nie wierzą w moc i siłę mocy ciemności. Jaki diabeł? Co ty mówisz? Jaka ciemność? Jakie demony? Nie ma czegoś takiego. Pomyślałem sobie, życie by było takie fantastyczne, gdyby nie podstępna działalność diabła. Prawda? Byłoby niesamowite. Diabeł będzie robił wszystko, aby nam życie popsuć. I Lucy już powiedziała na początku. Jezus mówi, że złodziej niszczy, okrada, wytraca. Ale my możemy unieść się ponad te wszystkie działania, które ograniczają nasze życie, bo Jezus mówi, ja przyszedłem. Dać wam życie. I to życie obfite. Hojne. Hojne w Bożą przychylność. W Jego dobroć. To jest fantastyczne mieć czas z Bogiem. Przeżywać Jego obecność. Doświadczać Jego miłości. Ale wiemy, że są zmagania. Wiemy, że nie jest łatwo. Nie jest tak łatwo i prosto. Bo diabeł istnieje. On jest. Jest rzeczywistością. Pragnie zrobić wszystko, aby trzymać ludzi w niewoli. Apostoł Paweł powiedział, że diabeł jest w stanie przybrać postać anioła światłości, aby podjąć próbę oszukania, zwiedzenia, nawet tych, którzy za nim poszli. Którzy poszli. Za Chrystusem. Poszli za nowym życiem. Apostoł Paweł przestrzega, że on jest tak podstępny, tak potrafi stworzyć pewien klimat wokół siebie, że nawet jest w stanie przybrać postać anioła światłości, aby zwieść, oszukać, okłamać, okraść. Czytamy także u apostoła Pawła, w liście do Koryntian, drugi liście do Koryntian, to apostoł Paweł wyraził, o ile pamiętam dobrze, w 11 rozdziale, powiedział tak, obawiam się jednak, czy w jakiś sposób, podobnie jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, wasze myśli nie zostały skażone i odwiedzione od szczerości i czystości względem Chrystusa. To nam mówi o podstępie przeciwnika, który chce zrobić wszystko, aby nas oszukać, aby nas zwieść, aby nas podejść. Jest także zapisane u apostoła Pawła, że zaślepia, zakrywa oczy serca człowieka, aby nie dostrzegł światła Ewangelii. Ja pamiętam ze szkoły podstawowej, że była taka zabawa, wtedy dużo było zabaw, bo nie mieliśmy komórek ani internetu, a więc dużo było zabaw, dużo było sportu, dużo było różnego rodzaju rzeczy na zewnątrz, na podwórku, na boisku, w szkołach. Dużo się działo takiego przynoszącego życie. I pamiętam, że mieliśmy taką zabawę zakrywanie oczu z tyłu. Pamiętacie? Ktoś podchodził z tyłu znienacka i zakrywał oczy. I wtedy nic nie widziałeś. Wiecie, że diabeł robi to samo? Że próbuje zaślepić nasze oczy. Próbuje zakryć nasze oczy, aby nie świeciła nam Ewangelia, albo nie świeciło nam światło Ewangelii. A Ewangelia, według apostoła Pawła, jest mocą Bożą, prawda? A więc jeśli świeci nam Ewangelia, jeśli doświadczamy Ewangelii w naszym życiu, to doświadczamy Bożej mocy. Oto pierwszy werset, pierwszy list Piotra, czytam z Nowego Tłumaczenia, Nowe Przymierze, pierwszy list Piotra, 5:8-9. Bądźcie trzeźwi. To nie jest werset wpisany tak o sobie. To jest werset, który nas ostrzega. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Wasz przeciwnik, diabeł, krąży dookoła niczym ryczący lew, wypatrując łupu. Przeciwstawcie mu się mocni wierze. A więc mamy rzeczywistą działalność przeciwnika i mamy także rzeczywistą działalność nas, ludzi, którzy wierzą. Prawda? Jasno ten werset to określa. Słowo życia, ten werset podaje tak. Bądźcie trzeźwi i uważajcie na siebie. Uważajcie na siebie. Wasz przeciwnik, diabeł, krąży wokół was jak leczący lew szukający ofiary. Diabeł chce, abyśmy byli jego ofiarą. On chce nasze życie maltretować. Życie z Bogiem nie jest życiem udręczonym, zmaltretowanym. Nigdy nie przypisujmy tego Bogu. Możemy być zmęczeni fizycznie, obciążeni psychicznie. To jest nasza słabość, to jest nasza niewydolność ludzka. Ale w większości przypadków diabeł przychodzi, aby dręczyć. On przychodzi, aby się nam opierać, aby stawiać mur przed naszym życiem. Żaden człowiek wierzący nie może sobie pozwolić na lekceważenie tego niebezpieczeństwa. Nie możemy się wylajtować, wyluzować i tak mi wszystko jedno. Jakoś będzie. Przecież jestem wierzącym. Przecież się ochrzciłem. Przecież chodzę w tą niedzielę do kościoła. Przecież jestem w niedzielę. Czego chcesz? Jestem w niedzielę. Trzeba pilnować się, aby być mocnym w Panu. Jeśli mam się przeciwstawić diabłu, przeciwnikowi, który chodzi jako lew ryczący, Biblia mówi, przeciwstawcie mu się mocni wierze. Muszę być mocny w Panu. Trzeba się pilnować, być blisko Boga, dbać o swoją kondycję duchową, zabiegać o pełnię Ducha Świętego, chodzić w mocy. Chodzić w mocy. Diabeł zawsze będzie w opozycji do ciebie i do mnie. Ale nie możemy pozwolić na to, aby on zwyciężał. Aby on zwyciężał. Dziś na koniec powiem wam, że to my jesteśmy przez Boga skazani na zwycięzców. Diabeł jest pokonaną siłą. Nasze życie powinno tak komunikować. Tak powinniśmy żyć z Panem w naszych relacjach, które sprawiają, powinny sprawiać nam przyjemność. Tak powinniśmy lgnąć do Jego słowa, do modlitwy, uwielbienia, do przeżywania Jego obecności, abyśmy byli mocni w Panu. Abyśmy byli mocni w Panu. Apostoł Paweł mówi o przeciwnościach, o różnego rodzaju sprzeciwach, które musiał znosić. Dzieje apostolskie 18:6. A gdy mu się przeciwstawiali, a nawet posuwali się do bluźnierstw. Strząsnął proch ze swoich szat i co robił? Poddał się, tak? Przewrócił się. Był pokonany. Nie! Parł! Dalej. Parł dalej. Szedł dalej. Zwyciężał dalej. Diabeł robi wszystko, aby postawić mur sprzeciwu. Sprzeciwu temu, co dobre. Masz wenę, masz chęć coś zrobić. I nagle jest sprzeciw. Przychodzi taka opozycja, z którą sobie nie możesz poradzić. Deklarujesz, że będziesz teraz miał swój czas na słowo. Że będziesz teraz poświęcał słowu i modlitwie pewien czas. I nagle wszystko ci się tak komplikuje, jest tak zagmatwane, że ocknąłeś się po kilku tygodniach i nie miałeś takiego czasu. I nie miałeś takiej chwili. Diabeł zrobi wszystko, aby nam namieszać. Aby nam pokręcić życie. Postanowiłeś mieć czas na modlitwę. Czas dla Kościoła. A diabeł robi wszystko, aby się tobie sprzeciwić, aby się tobie przeciwstawić. On staje murem. Ty chcesz przejść do przodu, a on się przeciwstawia. Pragniesz iść do przodu, ale czujesz mur, nie możesz się przebić, bo diabeł stanął na twojej drodze. Ale Biblia mówi, że my możemy dać mu odpór. Możemy go zwyciężyć. Masz marzenia. Chcesz naprawdę coś zrobić, coś osiągnąć. I nagle jest sprzeciw. Nagle diabeł wszystko komplikuje. Ale dobra nowina brzmi tak, że powstaje kolejny kowal. Przeciw każdemu rogowi powstaje kolejny kowal. Kowal to symbol siły, miażdżenia, ognia, który ma moc coś zmienić, przekształcić. Pan mówi, jestem z tobą. Nie opuszczę cię, ani cię nie pozostawię. Choćbyś przechodził przez najciemniejsze doliny, jestem przy tobie. Możesz osiągnąć zwycięstwo, bo ja ci pomagam i będę cię wspierał. Pan z tobą, mężu waleczny. Pan z tobą, kobieto waleczna. Pan jest z nami. Damy radę. Skąd to jest? A z Biblii. O kimś, kto właśnie poddał się takiej presji sprzeciwu. Poddał się takiej presji osaczenia i przygniecenia. Mówimy o Gedeonie. Pan staje obok niego, obok takiego załamanego, sfrustrowanego człowieka, zastraszonego człowieka, który się ukrywał, który się poddał. Co myślał Gedeon o sobie? Był otoczony takimi negatywnymi okolicznościami. Co on myślał o sobie? Nic nie potrafię, nie jestem w stanie, jestem po prostu całkowicie zdruzgotany, pełno niepowodzeń, najlepiej się ukryć i coś w ukryciu zrobić, żeby przeżyć. A Pan Bóg przychodzi do niego i mówi, jestem z tobą, mężu waleczny. Wiecie, to jest piękne, jak Bóg nas widzi. Bóg nas widzi zawsze pozytywnie. Kiedy Bóg patrzy na nas, to nie patrzy na nas jak na kłębek porażek. On nie patrzy na nas jak na przegranego człowieka. On nie patrzy na nas jak kogoś, kogo diabeł pokonał. On patrzy na nas jako na zwycięzców. On patrzy na nas, na ludzi z potencjałem. Na tych, którzy mogą unieść się ponad przeciętność, ponad ograniczenia. To, co słyszał, to, co widział, presja, która była na niego wywierana, ukształtowały go. Ale Bóg widział go inaczej i posyła informacje z nieba i mówi, kim on jest. Kim jest Bóg dla niego. Kim on jest, Gedeon, z Bogiem w swoim życiu. Dlatego znów się rodzi ta myśl, o której często staramy się podkreślać. Kim jesteśmy w Chrystusie? Kim jesteśmy w Jezusie? Co czyni różnicę, kiedy Jezus mieszka w moim sercu? Kiedy Jezus żyje w moim życiu? I kiedy był tak Gedeon negatywnie nastawiony z powodu okoliczności, ograniczeń i sprzeciwu, kiedy był zagubiony i bezradny, Bóg mówi do niego, Bóg daje mu przesłanie. Ja jestem z tobą, mężu waleczny. Po prostu powstań. Czasami diabeł potrafi nam tak nakłamać, tak potrafi nas zastraszyć, tak potrafi nas zniechęcić, że leżymy. Jesteśmy jak Gedeon zamknięci w chałupie. Smutni, bezradni, narzekający. Gdzie te cuda, o których mówili nasi ojcowie? Gdzie te cuda? I wiecie, wyczytałem na nowo tą historię Gedeona w ostatnim czasie, przygotowując te wykłady. Tam odnajdujemy taki element, że Bóg czyni coś niesamowitego. Bóg zawsze nas zaskakuje. Bóg mówi do Gedeona, bo wiecie, Gedeon miał problem ze słuchaniem Pana Boga, tak jak my mamy problem. My bardziej słuchamy okoliczności, sytuacji życiowych, tego, co mówią ludzie, to, co szepce diabeł, niż Pana Boga. I Gedeon miał z tym problem. On też, zamiast słuchać Boga, to przyglądał się okolicznościom, przyglądał się sytuacjom. Bóg mówi, jestem z tobą, mężu waleczny, powstań, a on jest ciągle zalęknięty, przestraszony i mówi, że nie da rady. Wtedy stało się coś niesamowitego. Wtedy Bóg mówi do Gedeona, idź i posłuchaj, co tak naprawdę mówią o tobie w obozie wroga. Co myślą o tobie. I gdy tak czytałem to, to pomyślałem sobie, że Bóg ma niesamowite poczucie humoru. Jeśli nie chcemy słuchać, co on mówi, to posyła Gedeona, aby posłuchał, co w ukryciu wróg myśli o nim i mówi o nim. Powiem wam, że lepiej posłuchajmy Pana Boga. On jest wiarygodny, on jest prawdą, on mówi prawdę o nas, on wie, co mówi, oddam dał słowo i wie, jakimi możemy być, gdy jesteśmy mu posłuszni. Amen? Czy wiecie, że diabeł jest w strachu przed nami? Wiecie, jaka jest jego taktyka? Ja go rozgryzłem. On bada, czy my o tym wiemy. On bada, czy my o tym wiemy, że on jest przerażony i drży. Zresztą Biblia mówi, że diabeł wierzy i drży. Boi się. On bada, czy my to wiemy, że możemy mu dać popalić. Kiedy pojawiają się wyzwania, ograniczenia. Jeśli zauważy, że ostygliśmy, że zapominamy, nie dbamy o naszą duchową kondycję, to perfidnie to wykorzystuje. Chcę, abyście o tym wiedzieli. Nie szkodzimy nikomu innemu, tylko sobie. Tylko sobie. Bożą wolą jest, aby moja kondycja, mój stan duchowy był nasycony Bożą obecnością, abym chodził w Jego mocy. Dlatego Bóg daje nam Ducha Świętego. Dlatego udziela nam Pan siły. Dlatego mamy Jego Słowo. Dlatego chcę w Nim trwać. Chcę wykorzystywać mój oręż do walki każdego dnia. Chcę deklarować i ogłaszać to, co niszczy dzieła diabelskie. Przeczytałem takie zdanie. Działanie Bożego Słowa w życiu człowieka można porównać do wody. Płynie po zakamarkach naszego rozumu, wymywając, wypłukując brud i nieczystości strachliwego i cielesnego myślenia. To czyni Boże Słowo. Powiem odważnie. Nie wystarczy wklejać wersetów w internet. Nie wystarczy się chwalić różnego rodzaju napisami. Nasze życie ma pokazać, że Słowo przepłynęło przez zakamarki naszej duszy. Że moją postawą zwyciężam diabła i przynoszę owoce Bożemu Królestwu. Moją postawą mam pokazać, że żyję Biblią, a diabeł drży, że nie ma do mnie prawa i że jest pokonanym kłamcą, który przyszedł, aby mnie zastraszyć. Przeczytajmy ten fragment. Księga Sędziów. Specjalnie go cały wkleiliśmy, abyście mogli go zobaczyć. Midianici, Amalekici, wszyscy synowie wschodu byli rozłożeni na nizinie. Zobaczcie, jaka była siła opozycji. Liczni jak? Wyobraźcie sobie to. To jest cały sprzeciw wobec Gedeona. Czy miał prawo być zastraszony? Czy miał prawo być zlęknięty i ograniczony w tym, co może zrobić? Ale my mówimy, że możemy się wznieść ponad ograniczenia. Amen? Niezliczone były również niczym piasek nad brzegiem morza ich wielbłądy. Wyobrażacie sobie to? Wyobraźcie sobie plażę. Ziarenka piasku. Kto z was próbował ich kiedyś przeliczyć na wczasach? Nie ma szans. Gedeon, zbliżywszy się, to jest już ten moment, kiedy Bóg go posyła, aby posłuchał, co mówią w obozie wroga. Co mówią w obozie wielkim jak szarańcza. Co mówią synowie wschodu, Midianici i Amalekici. Gedeon, zbliżywszy się, natknął się na człowieka, który opowiadał swój sen jednemu z towarzyszy. Mówił tak: widziałem we śnie, jak bochen jęczmiennego chleba toczył się w stronę obozu Midianitów, czyli ich obozu. Dotarł aż do pewnego namiotu. Uderzył w niego i namiot się rozpadł. Wywrócił go i cały namiot się rozpadł. Powiedział na to jego towarzysz: to na pewno nic innego, jak miecz zastraszonego, osaczonego, nieszczęśliwego Gedeona, syna Joasza. Szok. Co mówili w obozie wroga? Słuchajcie, nie dawajmy diabłu przystępu, ani dopuszczajmy do myśli, że on jest większy. Ty i ja jesteśmy więksi. My z Jezusem mamy moc i siłę. Diabeł jest pokonany. Chleb reprezentuje Jezusa. Jest tutaj powiedziane, że potoczył się bochen chleba, który walnął w ten namiot, który się rozsypał na kawałki. Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Świadomość Jego obecności daje mi poczucie siły i bezpieczeństwa. Nie muszę się bać, gdy Pan jest ze mną. Nie lękam się wcale, cóż uczyni mi człowiek. Śpiewaliśmy kiedyś taką piosenkę, tak? Wtedy, kiedy odkrywam, co Bóg mówi o nas, co Bóg mówi o mnie, kiedy ja to odkrywam, kiedy biorę moją Biblię, czy to w wersji elektronicznej, czy w wersji papierowej i zaczynam czytać, co Bóg mówi o mnie, kim ja jestem, czym mnie obdarował, w co mnie wyposażył, jak bardzo napełnił moje wnętrze swoją obecnością, jak wypełnia moje usta, abym mógł go wielbić, kiedy moje serce jest pełne Bożego Ducha Świętego, kiedy zaczynam odkrywać, co Bóg mówi o mnie, kiedy ma objawienie, jakie mam miejsce w Chrystusie, w Bogu, diabeł drży i się boi. Nie ma szans. Kiedy chodzimy w mocy Pana i widzimy prawidłowy obraz samych siebie, kiedy zaczynamy nabywać siły, przestajemy się bać, zaczynamy inaczej mówić, zaczynamy inaczej się zachowywać. Wiecie, diabeł także pragnie nas ciągnąć wstecz, nie tylko stawia ścianę jako opór. On pragnie także nas cofnąć wstecz. Robił to od samego początku. Kiedy Izraelici wyszli z niewoli, to mamy tyle obrazów, kiedy nagle z różnych okoliczności chcieli wracać, prawda? Nie ma jak wrócić do Egiptu. Nie ma jak wrócić tam, gdzie byliśmy. Było tam ciężko, źle, ale najlepiej tam wrócić. Tam przynajmniej był trzosnek i cebula. Tutaj nie mamy nic. I wtedy Pan Bóg na nowo zaopatrywał ich, aby pokazać, że jest z nimi. On robi wszystko, aby zaciągnąć ciebie w dół, z którego wyszedłeś, z bagna, w które zostałeś wciągnięty. I niestety wielu przegrywa. Wielu dało się wciągnąć z powrotem. Nigdy nie mam zamiaru kwestionować ich przeżyć z Bogiem. Wielu ludzi, których Bóg dotykał, aby pozbyli się nałogów. Wielu ludzi, których Bóg dotykał na różnych spotkaniach, ewangelizacjach, konferencjach, po prostu zaczynali przeżywać coś z Bogiem. Wystarczy, że wyszli na zewnątrz i dali się wciągnąć z powrotem. Diabeł ich oszukał, wciągnął ich z powrotem w to bagno. Nie mieli siły, nie mieli mocy poznawczej, aby się Jemu przeciwstawić. Ten róg, ten duch także chce nas zepchnąć w przepaść. Kiedy idzie za Bogiem, czasami działanie diabła polega na spychaniu nas z wąskiej drogi. No to tak jakbym szedł tutaj, sobie idę wygodniej i nagle ktoś mnie pum, pchnął, ja lecę, spadam. Diabeł próbuje także to uczynić. Ale ja powinienem zawsze pamiętać, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Że mogę się unieść ponad ograniczenia. Jakże ja kocham list do Efezjan. Nie wiem jak wy, ale dla mnie jest to najbardziej inspirujący list apostoła Pawła z wszystkich listów, które napisał. Jest wiele innych wspaniałych. Cudowny jest list do Galacjan. Piękne są listy do Koryntian. List do Rzymian ma niesamowitą wartość. Ale list do Efezjan jest szczególny. Jest szczególny. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale zacytuje parę takich myśli, które on tam umieścił, zapisał. Napisał na przykład tak. Od dnia, w którym usłyszałem, że szczerze wierzycie Panu i kochacie wszystkich wierzących, nie przestaję dziękować za was Bogu i modlić się o was. A więc co sprawiło apostołowi Pawłowi największą radość? Że ludzie szczerze uwierzyli Panu i kochali innych wierzących. Właściwie to jest motto Ewangelii. To jest fundament życia Kościoła. Że mamy kochać Boga z całego serca, z całej myśli, z całej siły naszej. Wierzyć Jemu i kochać bliźniego jak siebie samego. Amen? I kochali wszystkich wierzących. I Paweł mówi, nie przestaję za was dziękować Bogu i modlić się o was. Dalej mówi, w innym miejscu, trochę niżej, proszę też Boga Ojca, aby udzielał wam duchowej mądrości. I abyście mogli Go jeszcze lepiej poznać, bo zawsze jest więcej. Wiecie, to jest nasza odpowiedzialność, to jest moja odpowiedzialność, by się modlić, aby Go lepiej poznać. By trwać w Słowie, by wsłuchiwać się w głos Świętego Ducha, aby jeszcze lepiej Go poznać. Bo twoje i moje poznanie jest cząstkowe. Jest bardzo ograniczone. Nikt z ludzi nie może powiedzieć, poznałem w pełni Boga, bo stalibyśmy się jak Bóg. Ciągle jesteśmy w procesie poznawania i odkrywania, kim On jest. Czytamy także dalej, Jemu należy się bowiem chwała. Proszę Go również, aby oświecił was i pokazał wam wspaniałą przyszłość, do której was powołał. Oraz wielki dar, który przygotował dla wszystkich świętych. I teraz. A także ogromną moc, z jaką działa wśród nas i wszystkich tych, którzy mu uwierzyli. Kościele, to jest o nas. To jest o tobie i o mnie. To jest o oazie. O zboże oaza. Okazał nam ogromną moc, z jaką działa wśród nas i wszystkich, którzy mu uwierzyli. Okazał nam ogromną moc, z jaką działa wśród nas i wśród wszystkich, którzy mu uwierzyli. To znaczy wśród ciebie i mnie. I dalej na końcu. On, Jezus, stoi bowiem ponad wszystkimi władcami tego świata, a także wszelkimi duchowymi mocami. Kościele. Wiecie, o kim mówimy? O tym, który mieszka w nas. Wiecie, tu nie chodzi o to, aby ktoś chodził i mówił, ja przyjąłem Jezusa. Niech życie poświadczy, że przyjąłeś Jezusa, który ma wszelką moc, wszelką władzę nad wszelkimi duchowymi siłami, zarówno obecnymi, jak i przyszłymi w naszym życiu. Ludzie lubią oszukiwać. Slogany religijne są modne. Przyjąłem Pana Jezusa. Jezus. No co Jezus? Jezus to jest Król Królów, Pan Panów. Jezus to jest Władca Narodów. Jezus to jest Król Wielki, Potężny, który przychodzi do naszego życia, który ma moc nad wszelkimi duchowymi mocami, obecnymi i przyszłymi. Bóg rzucił mu bowiem wszystko do stóp i ustanowił go głową całego Kościoła, który jest jego ciałem. On jest obecny w każdym miejscu. To mi mówi, że wszędzie, gdzie idziemy, Jezus jest obecny z nami. To nie jest tak, że czuję się gorzej we wtorek niż czułem się w niedzielę w kościele. Jestem z tym samym Jezusem. Amen. On jest ze mną. Jest taki mały werset, który ma wielkie przesłanie. To na koniec. Za chwilę się pomodlimy. Wszyscy go znamy. Ktoś powie, tak, wiem, ale czy to rozumiem? Czy ja to rozumiem? To jest pytanie. Czy ja go rozumiem? Ten werset brzmi tak. Wy, dzieci, zaraz zapytam, gdzie to jest napisane, ktoś mi powie. Pochodzicie od Boga i odnieśliście nad diabłem zwycięstwo. Ten bowiem, który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie. Wiecie, gdzie to jest napisane? Studenci Bożego Słowa, którzy robimy sobie takie werseciki na różnych obrazeczkach i wklejamy do naszego archiwum. Ja mam takie archiwum. Pierwszy list Jana 4:4. Pierwszy list Jana 4:4. Czy wiecie, co to jest? Nie, pastorze, co to jest? Ja nie wiem. Czy wiecie, co to jest? Co to jest? Rękawice bokserskie. Powiem szczerze, nie lubię boksu, ani nie oglądam, ani nie lubię tych z klatki, którzy się okładają, aż się krew leje. Uważam, że to jest straszne. Po prostu nie lubię tego. Lepiej się modlić i błogosławić i cieszyć się innego rodzaju przyjemnościami niż oglądaniem krwi i tłuczenie się po buziach. To są rękawice bokserskie. Nic nie są w stanie zrobić. Stań tutaj, czy ci przyłożą. Stań, przyjdź, stań, postój trochę, czy dostaniesz rękawicą bokserską. Nie. Absolutnie nie. Są zwykłym eksponatem, który możemy sobie pooglądać. Możemy sobie go tu na scenie położyć, ten eksponat, i sobie leży, nawet reklamuje firmę. Nawet nie wiem, co to za firma, ale ma reklamę. Nie biją przeciwnika, nie walczą na scenie, na ringu. Dopóki ktoś ich nie weźmie, nie włoży tam siebie. Włożyłem tam siebie, część siebie. Włożyłem tam siebie. Poproszę jednego chętnego. Zobaczymy, jakich mamy odważnych chrześcijan w oazie. Poproszę jednego chętnego, na którym wypróbuję cios. Nie, bracie, nie, ty jeszcze chciałbym, żebyś żył trochę. Janusza się boję. A więc wyobraźcie sobie, używam tego specjalnie, tego eksponatu, poprosiłem, by mi pożyczono, bo czasami jesteśmy taką rękawicą. I choć mamy potencjał, aby uderzyć, aby zwyciężyć, to dopóki w tej rękawicy nie znajdzie się ktoś, nie znajdzie się moja ręka, to jest bezużyteczna. Ale jeśli mówimy, że mieszka w nas Chrystus, że wszedł do naszego życia, że gdy mierzymy się z diabłem, szatanem i jego wyzwaniami, to jesteśmy jak ta rękawica, która zadaje cios. Amen? Bo ten ruch to nie jest ruch rękawicy. To jest ruch tego, który jest w środku. A więc jeśli jest dobry bokser, jeśli jest znany bokser, który umie walczyć, wtedy uderza przeciwnika i kładzie go na deski. Amen? Nasz Jezus jest zwycięzcą. On zamieszkał w Twoim, moim życiu, Kościele. On zamieszkał w Twoim, moim sercu. Bój toczymy nie z krwią i ciałem, ale z mocami ciemności. Walczymy. Musimy to robić. W naszych modlitwach. W naszej deklaracji zwycięstwa, które mamy w Chrystusie. Bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Większy jest ten, który jest w Tobie i we mnie. Większy jest ten, który żyje w nas. Większy. On żyje w Twoim, moim sercu. O, musimy się obudzić, Kościele. Musimy zauważyć, kim jesteśmy. Chrystus w nas. Nadzieja klęski, tak? Nadzieja zwycięstwa. Nadzieja chwały. Ja jestem słaby, ale Jego moc skutecznie we mnie działa. Tak mówi Boże Słowo. Rękawica jest bezwartościowa. Jestem słaby. Ale dlatego, że moja ręka jest w niej. Staje się narzędziem. Staje się narzędziem do zwycięskiej walki. Widziałem, jak diabeł został strącony na ziemię. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i świadectwo swojego życia. Będziemy śpiewać pieśń. Poproszę Gosię. I będziemy się modlić. Chciałbym, abyśmy się modlili o 4 rzeczy, które tutaj sobie zanotowałem. Wierzę, że Pan pragnie nas wypuścić z tego miejsca niesamowicie nasyconych Jego obecnością, Jego potencjałem do zwyciężania. Czasami mi się wydaje, że ciągle jesteśmy jak takie nieporadne dzieci. Wiele lat stażu wiary, a ciągle dziecinne kłopoty, dziecinne problemy. Bóg pragnie, abyśmy mogli zobaczyć Go w Jego niesamowitej chwale i z niesamowitym potencjałem, którym nas obdarowuje, którym nas wyposaża. Wiecie, jest taka stara pieśń, którą śpiewam już 2 tygodnie. Kiedyś z gitarą śpiewałem tą pieśń wiele razy na nabożeństwach, które razem z Gosią prowadziliśmy, jak nie było jeszcze innych muzyków. Ona ma 3 zwrotki. Ostatnio gdzieś tam się obudziła we mnie. Czasami Pan Bóg coś budzi. To nie chodzi o to, żeby teraz po prostu ciągle wracać do pieśni, które kiedyś tam śpiewaliśmy i ciągle je powtarzać. Nie o to chodzi. Ale przychodzi takie natchnienie, przychodzi takie namaszczenie i wtedy zaczyna się śpiewać i ona nie schodzi z Twoich ust. Ta pieśń, ona brzmi tak: Boże Ojcze, chcę wywyższać Cię dziś. Byśmy mogli zobaczyć słowa. Chcę uwielbiać Cię dziś. Ja w Twoim jest dziełem. Jestem Bożym dziełem. Nie jestem jakimś niepowodzeniem, jakimś nieszczęściem. Jestem Bożym dziełem. Co złe we mnie przemień. Boże Ojcze, chcę uwielbiać Cię dziś. 2 zwrotka mówi: Boży Synu, chcę wywyższać Cię dziś. Chciałbym, abyśmy stanęli przed Panem dzisiaj. Chcę wywyższać Ciebie za śmierć Twoją, Panie. Twoje zmartwychwstanie. Chcę wywyższać Cię dziś. A później zaśpiewamy: Boży Duchu. Święty Boży Duchu. Racz wypełnić dziś mnie. Jeśli tego pragniesz dzisiaj. Możesz teraz iść do domu, możesz wyjść, możesz zrobić co chcesz. Po prostu ja nie jestem w stanie zmienić życia żadnego człowieka. Każdy podejmuje decyzję za siebie, jak żyje, jak funkcjonuje, czego pragnie, co robi, kiedy go nikt nie widzi. Jak wygląda jego życie modlitewne, jak wygląda jego życie w relacjach małżeńskich, jak wygląda jego życie w relacjach z innymi ludźmi, jakie słowa pojawiają się na Twoich ustach. Każdy za to sam jest odpowiedzialny. Ja nie biorę za to odpowiedzialności, absolutnie. Biorę totalną odpowiedzialność za samego siebie. Ja stanę przed Panem i kiedyś powiem: Boże, oto moje życie. Czy jesteś zadowolony z Niego? Prowadź mnie, Duchu Święty, do celu. Chciałbym, abyśmy zaśpiewali tą pieśń ze dwa razy, abyśmy uwielbili Boga, a później się pomodlimy, później zawołamy, później powiemy: Panie, Ty możesz sprawić, że wyjdę poza moje ograniczenia. Ty możesz sprawić, że wyjdę ponad przeciętność. I powiem Wam, o co się pomodlimy. Zniżmy nasze ręce. Zaśpiewajmy tę pieśń. Z całego serca, jeśli możecie. Ci, którzy nie znają, wierzę, że szybko się nauczycie. Ci, którzy znają, to sobie przypomnijcie. Halleluja. Zaśpiewajmy.
Boże Ojcze, chcę uwielbiać Cię dziś. Boże Ojcze, chcę uwielbiać Cię dziś. Jak Twoim jest dziełem, co złe we mnie przemień. Boże Boży Synu, chcę wywyższać Cię dziś. Boży Synu, chcę wywyższać Cię dziś. Za śmierć Twoją, Panie, za Twe zmartwychwstanie.
Będziemy śpiewać ją jeszcze raz. Zaśpiewamy dynamicznie, już z całego serca. Chciałbym, abyśmy się pomodlili dziś tak. Wierzę, że Bóg pragnie zwrócić Ci dwójnasób, trójnasób to wszystko, co diabeł zniszczył. Jest zadośćuczynienie za Twoje cierpienie. To, co diabeł ukradł, to, co zniszczył w Twoim życiu, musi oddać i to z nawiązką. Chciałbym, abyśmy się o to pomodlili, aby powstali tutaj zwycięzcy, którzy nie pozwolą diabłu, aby dalej niszczył ich życie. Po drugie, chcę pomodlić się, aby Duch Pana stąpił na każdego z nas. Według proroka Izajasza 11 rozdział. Duch mądrości, duch mocy, poznania, aby przyszło namaszczenie od Boga do zwycięskiego życia. Po trzecie, Bóg pragnie złamać ducha nieszczęść i niepowodzeń, ograniczeń, upadków i błędów w Twoim życiu. To nie jest wolą Bożą. Wolą Bożą jest błogosławieństwo, przychylność, dobroć, zwycięstwo. I po czwarte, chcę pomodlić się, aby Bóg otworzył nad Tobą i nade mną okna niebiańskie. Zamknięte drzwi. Aby powstał nowy dzień. Aby minęła noc. Aby ustały łzy, aby nastał poranek, nowy dzień. Zawsze jest radość o poranku. Niech nastanie nowy dzień. Niech nastanie nowy dzień zwycięzców, synów i córek Bożych, którzy ufają swojemu Jezusowi. I gdy będziemy śpiewać tą pieśń jeszcze raz teraz: Boże Ojcze, chcę uwielbiać Cię dziś. Jeśli pragniesz się pomodlić o te sprawy, jeśli pragniesz przynieść Bogu dzisiaj swoje życie i chcesz poprosić Go, aby to dotknięcie nieba, aby to dotknięcie Boże dotknęło także Twojego serca, to gdy będziemy śpiewać tę pieśń, przyjdź tutaj do przodu. Chcemy Cię pobłogosławić. Chcę wyznać nad Twoim życiem, aby Bóg zaczął Ci przywracać wszystko, co diabeł zniszczył. Aby stąpił duch mocy i poznania i mądrości Bożej, duch Pana. Aby ustał dzień niepowodzeń, dzień ograniczeń, upadków i błędów. Aby otworzyły się okna niebiańskie nad Twoim życiem. Chciałbym się o to modlić dzisiaj i robię to szczerze. Robię to z przygotowania w modlitwie. Wierzę, że Bóg pragnie to czynić, że to są Jego obietnice, że potrzebuje tylko naszych otwartych serc, naszego otwartego życia. Tu jest miejsca dość z przodu. Można lecieć już do domu i żyć swoim życiem i dalej walczyć o własnych siłach, albo można wyjść jako zwycięzca i oglądać cuda w swoim życiu, oglądać Boga działającego. Boże Ojcze, chcę uwielbiać Cię dzisiaj.